Starszy kapitan Hubert Zawistowski, rzecznik ełckich strażaków w naszym studio. Dzień dobry, witam panie rzeczniku.
Dzień dobry, młodszy kapitan.
Młodszy kapitan, no to awansowałem pana, ale...
Dziękuję.
W najbliższym czasie pewnie tak, w każdym razie tego życzę. Panie rzeczniku, dzisiaj rozmawiać będziemy o zimie w kontekście zbliżających się ferii, ale nie tylko ferii, w kontekście zimy, dlatego że zimę wreszcie mamy, nie tylko z nazwy, ale...
Zgadza się.
Taka zima jak to drzewi bywało, którą jeszcze nasi ojcowie, dziadkowie pamiętają. Dużo śniegu, bardzo niskie temperatury, to przyjemnie wygląda, daje dużo frajdy, zwłaszcza dzieciakom, ale ma to też swoje minusy, a może inaczej. Minusem byłoby to, gdybyśmy źle z tego korzystali, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak prawidłowo korzystać z takich uroków zimy. To na początek na tapetę weźmy sobie jeziora, bo ten lód, wydawać by się mogło, po tylu mroźnych nocach, po takich temperaturach, minus 16, minus 17, minus 18, że ten lód już jest bezpieczny, że można po nim skakać, mało tego samochodem jeździć, a wcale tak nie jest.
Zdecydowanie nie. Musimy pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak pojęcie bezpiecznego lodu. W przypadku tego, co się dzieje w tej chwili za oknem, trzeba pamiętać o tym, że ten śnieg, który przyprószył nam wszystkie zbiorniki, czy to jeziora, czy stawy, czy rzeki, stanowi taką warstwę izolacyjną. I pomimo tego wysokiego, jak na taką porę roku i na nasze warunki tutaj, porównując ostatnie lata, mrozu, ten lód przyrasta bardzo, bardzo powoli. Ta pierzynka na górze stanowi taką warstwę izolacyjną, która powoduje, że po pierwsze wolniej ten lód przyrasta, a po drugie stanowi jego dociążenie i nawet w przypadku, gdy ten lód będzie już miał te 7, 8, 10 centymetrów, to ten śnieg, który zalega na górze, stanowi już pewne obciążenie tego lodu. My wchodząc na ten lód swoim ciężarem dodatkowo powodujemy zagrożenie i powodujemy to, że ten lód może szybciej po prostu pod nami się załamać. No i pamiętać trzeba też o tym, że pod tym śniegiem przede wszystkim nie widzimy, jaka jest ta grubość tej warstwy lodowej, a jeziora, rzeki cały czas, cały rok żyją. One nawet w takich warunkach jak teraz, kiedy mamy mało tego słońca, kiedy jest przykryta tafla śniegiem, pod spodem tam w tej wodzie cały czas przebiegają procesy biologiczne, przyrodnicze. Cały czas mamy pływy wody, mamy prądy, mamy miejsca, w których ten lód będzie zdecydowanie cieńszy, chociażby przez jakieś muldy czy podziemne źródła, które biją po prostu w tych jeziorach, rzekach.
No i same rozkładające się rośliny też swoje robią.
Zdecydowanie. To, co się dzieje pod taflą wody, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, zwłaszcza przy tafli przysypanej śniegiem. I to powoduje to, że ten lód nigdy nie będzie bezpieczny.
To ja teraz jeszcze taki przykład z niedzieli akurat, bo byłem na rybach na dwóch akwenach diametralnie różnych od siebie. Jezioro Woszczelskie, płytkie, zarośnięte. I co tam mamy? Mamy warstwę twardego lodu grubości 7 cm, 7-8 cm i nad nim jest jakieś 10 cm takiej szrani, nie szrani. To jest po prostu zmarznięty śnieg, tworzący taką skorupkę, a pod nim jest woda. I kiedy człowiek chodzi po tym lodzie, to tak jakby się to wszystko uginało i to naprawdę może sprawiać takie wrażenie, że
wrażenie delikatnej poduszki, ale i niepewność. To jest bardzo zdrowy odruch. Ta niepewność na lodzie to jest zdroworozsądkowe podejście. I trzeba pamiętać o tym, że zawsze, kiedy wchodzimy na lód, musimy przede wszystkim być dobrze przygotowani, odpowiednio ubrani i najlepiej, gdybyśmy, jeżeli już musimy chodzić po zbiornikach naturalnych, chodzili w grupie albo przynajmniej dwie osoby, żeby była możliwość, żeby osoba, która nam towarzyszy, w razie czego miała możliwość wezwania pomocy, wezwania służb, czy chociażby pomocy nam, kiedy wpadniemy do tego, do tej wody.
I muszę powiedzieć, że chyba wędkarze biorą sobie to biorą to do siebie, bo widziałem wiele osób w kamizelkach nawet ratunkowych. Proszę mi wierzyć.
Cieszę się z tego niezmiernie.
40 lat chodzę po tym lodzie i dopiero pierwszy raz widziałem ludzi w kamizelkach ratunkowych. No kombinezon wypornościowy jasny. Jeszcze wracając do tych dwóch rodzajów lodu. Potem jezioro Sunowo, które zamarza później. Ono tak na dobre zaczęło zamarzać, kiedy już po tych opadach śniegu, prawda? I co my tam mamy? Mamy 10 cm śniegu sypkiego totalnie i bardzo twardy, czysty tak zwany lód 12-centymetrowy, czyli chyba te akweny głębsze, później zamarzające, obecnie na tę chwilę są odrobinkę bezpieczniejsze.
Ryzykowne stwierdzenie, aczkolwiek rzeczywiście lód, który przerasta w takiej formie przezroczystej, tak, tej ciemnej, takiej, gdzie nie mamy tych opadów śniegu, jest zdecydowanie mocniejszy. Nie ma tych wolnych przestrzeni, nie ma tego powietrza, które doszło nam tutaj z opadami śniegu. I rzeczywiście te zbiorniki, które zamarzły w późniejszym czasie, już po opadach śniegu, tam gdzie ten lód mamy taki bardziej przejrzysty i zdecydowanie wytrzymalszy. Natomiast, no tak jak mówiłem, zawsze trzeba mieć poprawkę na to, że te naturalne zbiorniki są zawsze miejscem ryzykownym. I tutaj w kontekście ferii
rządzą się swoimi prawami.
Przestrzegamy przed wchodzeniem na te zbiorniki naturalne. Są przygotowane lodowiska we właściwy sposób, w odpowiednich warunkach. Mamy tutaj w Ełku chociażby to lodowisko miejskie. Korzystajmy z takich właśnie atrakcji. Tam jeździmy na łyżwach, a nie na zbiornikach naturalnych i nie skracajmy sobie drogi przez jezioro.
To też. Także nie robimy sobie ślizgawek po prostu na jeziorze. Ja wiem, że była taka swego czasu moda, ale to naprawdę były inne czasy, trochę inna pogoda i
inna świadomość.
I ten lód był też troszeczkę inny. Swego czasu była też taka moda w Ełku. No, dobra praktyka w Ełku, że wylewano lodowiska na wolnym powietrzu w pobliżu szkół. W tym roku chyba nie będzie.
Na tą chwilę żadna ze szkół...
Bo tam zawsze było koło siódemki i koło trójki.
Zgadza się. Na tą chwilę żadna ze szkół nie zgłosiła się do nas z takim pomysłem. Natomiast jeżeli coś takiego dojdzie do skutku, jak zawsze jesteśmy chętni skorzy do pomocy, zwłaszcza w kontekście tego, że takie lodowiska są zdecydowanie bardziej bezpieczne i przede wszystkim tam mamy więcej ludzi, mamy więcej osób, które mają na siebie baczenie, tak? I nawet w przypadku, kiedy ktoś się przewróci, kiedy ktoś straci równowagę, czy będzie miał jakiś uraz, wypadek, mamy więcej osób, które mogą w tym momencie pomóc i zdecydowanie lepszy dojazd dla służb ratowniczych, tak? Niż jakiś naturalny zbiornik. Także tutaj, jeżeli będzie taka potrzeba, jak najbardziej służymy pomocą i zachęcamy do tego, żeby właśnie w takich miejscach, w tych bezpiecznych miejscach korzystać z tych lodowisk.
Dobrze, a kiedy już się ten lód się pod nami załamie, bo to ważna sprawa. Chciałbym, żebyśmy w takiej pigule zebrali to wszystko, co należy robić, bo zazwyczaj to się mówi tak, nie panikować. No weź nie panikuj, człowieku, wpadłeś, nie wiesz, co się dzieje dookoła.
Naturalnym odruchem jest to,
tak,
że próbujemy...
Nie masz kombinezonu pływającego i nie masz kolców przy sobie. Co wtedy?
Bardzo trudna sytuacja, przede wszystkim ze względu na to, że chociażby sam nasz ubiór, ten zimowy, powoduje to, że nasiąkamy wodą.
No,
tak,
same
w cudzysłowie.
Buty ważą swoją.
Dokładnie. Jeżeli mamy taką możliwość, postarajmy się te buty zdjąć. Wiadomo, że nie będziemy się w tym przerębu rozbierać. Natomiast przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby nie schować się pod wodą, nie nurkować, nie wpaść pod ten lód, pod spód. Tylko za wszelką cenę próbować się utrzymać na powierzchni tego lodu. Najlepiej jest próbować przy krawędzi złapać się. W przypadku tego śniegu daje nam to tutaj taki mały opór, tak? Bo zwykle, kiedy wpadamy do wody, ta woda powoduje, że wszystko dookoła zaczyna się robić śliskie, zaczynamy się ślizgać, zaczyna nam brakować i sił, i możliwości do tego, żeby wyczołgać się na ten lód, tak? Na powierzchnię. Tutaj, tak jak pan wcześniej wspomniał, ten profesjonalny sprzęt, chociażby to zabezpieczenie dla wędkarzy.
No, zwykłe dwa śrubokręty na sznurku.
Dwa śrubokręty, nożyk, kolce, to co mamy praktycznie w każdym kombinezonie wypornościowym w zestawie, tak, jest na sznurkach, mamy te dwa kolce, które są praktycznie bezpośrednio w rękawach dostępne. To jest bardzo duży plus. Natomiast jeżeli tego nie mamy, próbujemy rękami złapać się tego śniegu, tego lodu, utrzymać się na powierzchni i przede wszystkim wzywać pomocy, tak? Jeżeli mamy osobę, która jest obok nas, która nam może udzielić tej pomocy, to przede wszystkim taka osoba powinna w pierwszej kolejności zadzwonić po służby ratownicze, dać informację o tym, gdzie się znajdujemy, co się wydarzyło, że jest tutaj potrzebna pomoc, że mamy osobę, która wpadła do przerębla i dopiero w dalszej kolejności próbować nas ratować pod warunkiem, że będzie to bezpieczne, tak? Więc tutaj...
Mówi się, że nie powinno się podawać ręki.
Zdecydowanie. Tutaj korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych sposobów, tak? Długa gałąź, szalik, nawet zdjęcie kurtki, płaszcza, żeby wydłużyć tą drogę pomiędzy osobą poszkodowaną, która znajduje się w tym załamanym lodzie, a nami, gdzie jesteśmy, tak w cudzysłowie, bardziej bezpieczni na tym grubszym lodzie, żeby nie podchodzić do krawędzi tego lodu. Staramy się, jeżeli mamy możliwość, nie wiem, rzutka, linka, tak, no, rzadko się spotyka taki sprzęt, ale chociażby druga gałąź, szalik, czy jakakolwiek część garderoby, która wydłuży nam ten odcinek pomiędzy osobą poszkodowaną, gdzie ona będzie mogła chwycić ten dany przedmiot, a my za pomocą niego będziemy mogli ją wyciągnąć na powierzchnię tego lodu, to już jest duży sukces.
I jak się wydostaniemy też na tą powierzchnię, to też ważna sprawa, nie stajemy i nie biegniemy do brzegu.
Zgadza się.
Powoli, najlepiej czołgając się.
Najlepiej czołgając się w odległości pomiędzy tymi dwiema osobami, tak, żeby one obie nie zwiększały nacisku na ten lód. Doczołgać się jak najszybciej do najbliższego brzegu. No i tutaj dalsze działanie, przede wszystkim rozebranie osoby, która wpadła do wody z tych mokrych ubrań, przebranie ją w coś ciepłego, albo zapewnienie warunków chociażby w budynku, tak, w ciepłym pomieszczeniu, żeby od razu zapewnić jej komfort cieplny.
Przydaje się, drodzy koledzy wędkarze, taki koc, znaczy ta mata, taka złota, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Folia NRC.
Folia NRC. To dużo miejsca nie zajmuje, warto to mieć naprawdę w skrzynce. Warto mieć w skrzynce co jeszcze? Jakieś zapasowe skarpety. Nie będziemy nosić całego kompletu
oczywiście
ubrania, ale to, co akurat może nas...
Druga para rękawic.
Druga
chociażby.
Para rękawic, nie wiem, może jakieś... Jeżeli oczywiście, no ale tam
w trakcie takiego zdarzenia przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że organizm nasz reaguje na to wychłodzenie tego, woda bardzo szybko odbiera ciepło i w momencie, kiedy organizm nam się wychładza, zaczyna się centralizacja krążenia, więc ręce mamy zimne, stopy mamy zimne, a cała krew zaczyna krążyć tylko w korpusie i tutaj bardzo szybko może dojść do odmrożenia kończyn, natomiast no, później przy ewakuacji i przy pomocy takiej osobie poszkodowanej, musimy pamiętać o tym, że to też nie następuje tak z chwili na chwilę, że zaraz będzie wszystko w porządku, tylko musimy to ciepło do tego organizmu znowu wprowadzić, ogrzać tą osobę i robić to stopniowo, powoli. Tak? Jeżeli mamy bardzo mocno zmarznięte ręce, dobrym sposobem jest na przykład włożenie ich pod bieżącą wodę, ale zimną, nie ciepłą, tak? Żeby ta temperatura stopniowo wracała w odpowiednie części ciała, żeby nie doprowadzić do tego, że zimna krew z kończyn bardzo szybko zostanie doprowadzona do serca, bo to może prowadzić do zawału.
No i dobrze jest też wysmarować sobie przed wyprawą taką dłonie, twarz wazeliną, czy jakimkolwiek innym
kremem.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mówi się tak, alkohol rozgrzewa, więc często, oj bardzo często jest taka tradycja, jest alkohol na tym lodzie, w termosie czasami, a alkohol wbrew pozorom, on nie rozgrzewa, on wręcz kradnie ciepło z organizmu.
Zdecydowanie sprawia takie złudne wrażenie ciepła, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co w przypadku chociażby właśnie wpadnięcia do wody nie ma mowy o żadnym rozgrzewaniu czy efekcie rozgrzewającym, a bardziej o szybszym wychłodzeniu tego organizmu i tutaj nie jest to dobra praktyka.
Ja polecam herbatę malinową z dużą ilością miodu. Uwierzcie mi, naprawdę rozgrzewa.
Zdecydowanie ciepły napój.
Niektórzy
tak.
też polecają jakiś rosołek, barszcz gorący.
Oczywiście, jak najbardziej w przypadku osoby uratowanej w małych ilościach, żeby jej też nie spowodować jakiegoś szoku, jeżeli chodzi o to krążenie, no bo też w momencie, kiedy trawimy, część krwi zaczyna spływać do żołądka i tutaj znowu tak jakby odbieramy tą, przy tej centralizacji krążenia odbieramy znowu część tak jakby tej krwi, którą mamy w krwiobiegu, od tego, żeby działała we właściwy sposób, żeby to ciało z powrotem, w cudzysłowie, rozgrzać, tak? Natomiast jak najbardziej ciepłe posiłki, ciepłe napoje tutaj są wskazane, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim wydobycie tej osoby z wody i zapewnienie jej komfortu termicznego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostać się do jakiegoś budynku, do jakiegoś pomieszczenia, w którym mamy ogrzewanie, nawet samochód, ustawić temperaturę na maksa, nie mówię już o jakichś tam webastach, innych rzeczach, ale sam samochód, który stoi na brzegu, ładujemy taką osobę do środka, temperatura na maksa w środku, rozgrzewamy auto, czekamy na przyjazd służb ratowniczych.
I jak idziecie na lód, to lepiej namówić jakiegoś kolegę, jakiegoś znajomego, nie wybierać się tam.
Zawsze warto
pojedynka.
Mieć kogoś partnera, osobę towarzyszącą, która będzie miała na nas oko, a my na nią.
I teraz tak, jeszcze druga sprawa, o której mieliśmy dzisiaj porozmawiać. Co prawda najbliższa odwilż to chyba dopiero w lutym jest spodziewana z tego, co za prognozę. Ale kiedy słoneczko tak przygrzewa, to wbrew pozorom, nawet przy minus 10 stopniach, tam wyżej jest zdecydowanie cieplej. Nawet na lodzie, kiedy mam minus 10 stopni i słońce mocno świeci, to ten kombinezon się zrzuca, bo po prostu nie idzie wytrzymać. I ten śnieg się topi. tworzą się sople, tworzą się czapy śnieżne, nawisy wszelkiej maści. Co z tym robić? Przede wszystkim to trzeba na to uważać, tak, ale ktoś ma obowiązek to ściągnąć, a straż pomaga tylko...
Zdecydowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o te warunki atmosferyczne, które mamy w tej chwili na zewnątrz, śnieg, który pada, nie wybiera. Pada na jezioro, pada na las, pada na budynki, pada na drogi. I musimy o tym pamiętać, że w momencie, kiedy mamy te intensywne opady śniegu, on będzie zalegał również na dachach budynków. I to, co wam wcześniej wspomniał, w momencie odwilży tworzą się sople, nawisy, zaczyna się ten śnieg zsuwać. To stanowi bardzo duże zagrożenie, jeżeli chodzi o budynki.
I też coraz więcej waży, kiedy dach jest płaski.
Zgadza się. I stanowi to zagrożenie, zwłaszcza przy budynkach, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie chodników. I tutaj przestrzegam pieszych, tak? Zwracajmy uwagę, jeżeli już idziemy chodnikiem, zerknijmy czasem w górę, zwróćmy uwagę, czy idziemy po właściwej stronie chodnika, tej bliższej budynku, czy może nie lepiej przejść na drugą stronę ulicy, bo obowiązek, jeżeli chodzi o usuwanie tego śniegu i tych sopli, ciąży na właścicielu bądź administratorze budynku. Tutaj, jeżeli chodzi o polskie przepisy, jest to zawarte w prawie budowlanym w artykule 61, które mówi o tym, że właściciel czy administrator, użytkownik takiego budynku powinien dbać o właściwy stan techniczny budynku, między innymi właśnie poprzez usuwanie chociażby zalegającego śniegu, który stanowi bardzo poważne zagrożenie nie tylko dla przechodniów na chodnikach, ale również dla samej konstrukcji budynku. Tak jak tutaj wcześniej wam wspomniał, śnieg, który pada, taki świeży puch, to jest w granicach 200 kg na metr sześcienny takiego śniegu. Mhm. Tak? Jeżeli zaczyna się to topić, mokry śnieg, to jest obciążenie dla dachu rzędu 700-800 kg na metr sześcienny takiego śniegu. A w przypadku lodu mamy już 900 kg na metr sześcienny, czyli w przypadku większych powierzchni dachu, kiedy mamy intensywne śnieżyce, kiedy mamy intensywne opady, nawet przy warstwie rzędu 20-30 cm tego śniegu na dachu, mówimy tutaj o obciążeniach dla całej konstrukcji rzędu kilkunastu ton. Więc tutaj jest to bardzo poważne dociążenie samego budynku, samej konstrukcji, może powodować zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrażać dla osób, które znajdują się w środku.
Także pamiętajmy o tym, to są bardzo ważne sprawy. Korzystajmy z uroków zimy, ale
z rozsądkiem.
Ale z głową właśnie, to zawsze jest wskazane. Młodszy kapitan jeszcze, Hubert Zawistowski, rzecznik Ełskich Strażaków, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję.